A w naszym studiu jest już Patrycja Jemczmionka i jej gość.
Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, były minister sportu i turystyki, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Zjednoczonej Prawicy. Dolnośląska Opolska, lista Prawa i Sprawiedliwości, czwórka. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Co czuje wieloletni kibic piłkarskiego Śląska Wrocław, że po 11 latach trójkolorowi wywalczyli w końcu srebro?
No, dumę i radość i trochę taki rollercoaster emocjonalny, biorąc pod uwagę występy tej drużyny przez ostatnie kilka sezonów, szczególnie ostatnie dwa, takie związane już z bezpośrednią walką o utrzymanie w Ekstraklasie, a ten ostatni sezon to jest utrzymanie bardzo szczęśliwe. Drużyna szczególnie niespecjalnie zmieniona, jeżeli chodzi o personalia, z cudem utrzymanej zdobywa wicemistrzostwo i do ostatniej kolejki walczy o mistrzostwo. No, więc jest powód absolutnie do radości. Zbyt często w ostatnich dekadach, ja tylko te pamiętam jako kibic, bo tak powiedzmy ostatnie 30 lat świadomie.
95 roku pan kibicuje bodajże, tak?
Tego, to kibicuję od dziecka, tak, ale rzeczywiście tam chyba pod koniec lat 80. byłem na pierwszym meczu, bo znaczna część rodziny mojej mamy pochodzi z Wrocławia i z okolic i wujek mnie na ten mecz zabrał jeszcze na taki przed remontem stadion na Oporowskiej, a tak świadomie to tak od 94 roku myślę, kiedy już wszystko pamiętam i to były moje decyzje,
żeby na mecz przyjechać. Rocznica, idealnie, mamy podium, ale to nie jest już drużyna frajerów dla pana?
No ta drużyna nie jest drużyną frajerów, bo zdobyła wicemistrzostwo Polski, natomiast ta sprzed dwóch lat, kiedy pojawił się
ten słynny, wpis na Twitterze, tak.
Tak, i te kibicowskie emocje, które mnie wówczas poniosły, bo może rzeczywiście jako polityk, osoba publiczna, nie powinienem sobie na tego typu opinie pozwalać, ale jako kibic można i jeszcze raz powtarzam, drużyna to nie klub i tego kibica ze sobą nie utożsamiają, bo klub jest jeden,
oczywiście.
Klub ma swój herb, a drużyny bywają różne, lepsze i gorsze, które wygrywają mecze bohaterskie, a czasami frajersko przegrywają.
A czego zabrakło zdaniem pana do tego złota?
Ojej, to powiem to, co mój syn mówi, który też już jest 12-letnim zapalonym kibicem Śląska, bo jeździ ze mną na mecze. No, zabrakło precyzji Klimali w bramce i bramki na 3-3 w ostatniej minucie tej pięknej remontady z ruchem Chorzów, bo ten jeden punkt
tak,
spowodowałby, że
byłam na tym meczu,
że wygralibyśmy tę ligę, no więc to pudło okazało się bardzo brzemienne w skutkach, no niestety.
A jak pan słyszy, skąd miał płynąć strumień pieniędzy na Śląsk Wrocław, to co pan sobie myśli o tych spółkach miejskich?
Skąd miał płynąć? Ja przyznam szczerze, że mi to nie przeszkadza. Ani jako ministrowi sportu nie przeszkadza mi złotówka z żadnego źródła na sport, bo uważam, że to są pieniądze
nawet
dobrze
ze spółek miejskich?
Nawet ze spółek miejskich, nawet z bezpośrednio z budżetu
samorządu. Tak, Wrocław miał płacić Śląskowi 4,5 miliona przepraszam, złotych, tak.
Naprawdę trudno mi i jako kibicowi Śląska Wrocław i jako osobie odpowiedzialnej jeszcze niedawno za polski sport krytykować jakiekolwiek wydatkowanie środków na sport, nawet na sport zawodowy, bo o to często ludzie pytają, ponieważ uważam, że każdy młody
Czyli
człowiek
dla pana
we Wrocławiu,
to jest normalne,
każdy młody...
panie ministrze, że zamiast zwierzętom to dajemy Śląskowi Wrocław.
Uważam, że również spółki gminne prowadzące różnego rodzaju miejsca, gdzie wrocławianie i nie tylko chcieliby spędzać wolny czas, mogą promować swoje usługi przy sporcie. Jeszcze raz powtórzę, uważam, że każdy dzieciak, który chce uprawiać sport, a to jest bardzo ważne, żebyśmy motywowali dzieci do uprawiania sportu, biorąc pod uwagę to, jakie mają alternatywy mało wartościowe do spędzania wolnego czasu, potrzebuje autorytetów, potrzebuje motywacji, w związku z czym we Wrocławiu jest potrzebny silny klub piłkarski, a pamiętam, jak to było, kiedy Wrocław niespecjalnie jako miasto, a więc i spółki miejskie, angażował się w Śląsk i pamiętam, że to była trzecia liga i pamiętam wyjazdy do takich miejscowości jak podopolskie wsie. Więc naprawdę nie przynosiło to.
Czyli
nie
widzi pan żadnego problemu, jeżeli chodzi o finansowanie ze środków
dumy
publicznych. Miasto mimo wszystko chce sprzedać drużynę. Dla pana to dobre rozwiązanie, by znaleźć tego inwestora. No, deklaracja padła pomiędzy pierwszą a drugą turą, tutaj z ust pana prezydenta, wyraźna, że chce znaleźć dobrego inwestora.
No i cóż, to jest słuszna deklaracja. Moim zdaniem i z tym pana prezydenta popieram, że jeżeli sprzedawać, to tylko takiemu inwestorowi, który zagwarantuje odpowiedni poziom finansowania i odpowiedni poziom sportowy, bo Wrocław zasługuje na naprawdę mocną drużynę piłkarską i powinien się promować nie tylko dobrymi występami w Ekstraklasie, ale i regularnymi występami w europejskich pucharach. Znaleźć byle jakiego inwestora, który będzie chciał wykorzystać potencjał herbu, historii klubu, potencjał kibicowski, potem się okaże, że ma pustą kasę i będzie wyciągał rękę dalej po publiczne finansowanie, to jest pewnie niewielki problem. Większym problemem jest znalezienie dobrego inwestora i też bym tutaj nie spieszył się specjalnie.
Jest pan zawiedziony, że wciąż nie powstała Akademia Sportu Śląska?
No, ostatnio się o tym dowiedziałem, że rzeczywiście, bo jako minister mogłem pilotować to na bieżąco. Od kilku miesięcy nie ma takiej możliwości. Rzeczywiście niewiele się tam stało. Przekazałem na to, o ile dobrze pamiętam, około 20 milionów złotych na inwestycje środków publicznych, żeby powstała ta akademia.
Dlatego o to pytam. Czy pan przygląda się jeszcze temu?
Mam nadzieję, że wyprowadzą władze klubu i władze Wrocławia tę sprawę na prostą i będą w stanie rozliczyć tę dotację, którą przeznaczyłem, tak żeby ona się nie zmarnowała i żeby te obiekty, które tam powstaną, zarówno boiska, jak i docelowo bursa pod szkołę mistrzostwa sportowego, możliwie jak najlepiej młodzieży wrocławskiej nie tylko, ale i przyszłości Śląska Wrocław pod kątem produkowania, że tak się brzydko wyrażę, dobrych piłkarzy służyła.
To jeszcze na koniec, jak ocenia pan szansę drużyny europejskiej w rozgrywkach? Już nie pytam o Polacy na Euro 2024.
Oczywiście będziemy kibicować jednym i drugim Śląskowi w europejskich pucharach i Polakom na Euro i jako kibice będziemy wierzyli, że stanie się cud, jeżeli chodzi o występ Polaków na Euro.
A Śląsk cuda zrobi należy swoje. Wierzyć, zwłaszcza w katolickiej rozgłośni, panie ministrze.
Wierzymy, oczywiście. A Śląsk zrobi swoje i daj Boże wejdzie do fazy grupowej Ligi Konferencji.
To jesteśmy jeszcze w tematyce rywalizacji. Zwycięstw, porażek obserwował pan w ubiegłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, sytuację w sejmiku, kiedy to kandydat Koalicji Obywatelskiej, szef dolnośląskich struktur Michał Jaros nie otrzymał wymaganej większości do zostania marszałkiem.
Działo się to w czasie, kiedy trwało posiedzenie Sejmu, w związku z czym jest to takie rozpolitykowane gremium, dlatego dotarło do mnie.
Jako kandydat
do
Śląska, no właśnie, no i co pan sobie pomyślał o tym wszystkim?
Że rzeczywiście Michał Jaros
Paweł Gancarz,
nie został.
Minister infrastruktury w drugim rozdaniu zostaje marszałkiem z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.
No tak czasami w polityce bywa, że wsypie się piach w tryby konkurentów i chyba tutaj bardziej o to chodziło. Michałowi Jarosowi nie udało się zostać marszałkiem województwa dolnośląskiego, Koalicji Obywatelskiej, która jest naszym głównym oponentem na tym naszym politycznym rynku i ogólnopolskim i lokalnym. Nie udało się wybrać swojego marszałka, w związku z czym lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały o tym, żeby poprzeć kandydata PSL-u. Żeby wybrać mniejsze zło, podobnie jak było to jakiś czas temu w kontekście pani von der Leyen na wybór przewodniczącej Komisji Europejskiej.
Tak, wiemy,
też
że
nie była to nasza
wymarzona
kandydatka, ale alternatywy były tylko gorsze.
A co oznacza dla pana ten sygnał? Bo czuć rozczarowanie porażką Koalicji Obywatelskiej w sejmiku. Czy to może przełożyć się na liczbę mandatów na przykład w tym okręgu, z którego pan także startuje do Parlamentu Europejskiego?
No bardzo wiele wskazuje, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość w tym
okręgu liczy na 3 mandaty.
Wezmą po 2 mandaty i myślę, że to jest bardzo realne, ale aby tak się stało, że nie przegramy tego okręgu, to chciałem serdecznie zaapelować do wszystkich wyborców Prawa i Sprawiedliwości, do wszystkich sympatyków Zjednoczonej Prawicy i Prawicy ogólnie, aby zechcieli 9 czerwca przede wszystkim udać się do lokali wyborczych, wziąć udział w tych wyborach, bo od frekwencji bardzo wiele zależy. Jeżeli ktoś uzna, że warto zagłosować na mnie, to będę bardzo wdzięczny. Jeżeli ktoś ma swojego innego faworyta na naszej liście, to też warto pójść do lokalu wyborczego i swój głos oddać.
Od frekwencji będzie wiele zależało oczywiście, ale także od miejsca. Pan ma 4 poza podium na liście. Pana to satysfakcjonuje, byłego zawodnika i rządnego zwycięstwa? Nie czuje się pan pominięty jako faworyt?
Nie czuję się pominięty. Ja myślę, że to jest bardzo krótka lista 10 kandydatów, w związku z czym świadomy wyborca przeczyta sobie wszystkie z tych nazwisk, zanim odda swój głos, w związku z czym tutaj to miejsce na liście nie jest aż tak ważne, a też myślę, że nasze koleżanki europarlamentarzystki jako kobiety zasłużyły na to, żeby być na 2 czołowych miejscach.
No ale jeszcze jest 3 i pan Michał Dworczyk.
Ja trzymam kciuki naprawdę
za wszystkich, mężczyzna, więc
za wszystkich naszych kandydatów. Myślę, że lista.
Jasne, tego ostatnio była pani marszałek Elżbieta Witek, zarówno pani Beata Szydła była premier, no i popierała tą pierwszą 3, a pana tam nie było. Nie czuje się pan pominięty?
Ja myślę, że pani.
Jako też osoba doradca pani byłej premier Beaty Szydło odpowiadając za fundusze europejskie.
Ja myślę, że zarówno pani premier Beata Szydło, jak i pani marszałek Witek popierają nie tylko pierwszą 3, ale dosłownie wszystkich kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości. No, ten termin wizyty był akurat kolidujący z moimi obowiązkami w Sejmie Rzeczypospolitej, w związku z czym ja niestety nie mogłem się wybrać, aczkolwiek to nie jest tak, że nie byłem zaproszony, czy nie byłem poinformowany.
Czy nie został pan pominięty, bo tak to wyglądało?
Ja jestem przekonany, że żaden z 10 kandydatów na naszej liście nie jest pomijany przez nikogo i naprawdę ja trzymam kciuki za wszystkich, wszystkim kibicuję. Złego słowa na temat żadnego z naszych kandydatów nie powiem. Uważam, że lista jest skonstruowana tak, żeby każdy znalazł swojego faworyta, żeby sumarycznie ta lista sięgnęła po jak największą liczbę głosów, osiągnęła jak najlepszy wynik i przełożyło się to na jak największą liczbę mandatów.
A już myślałam, że brakuje standardów, jak mówił ostatnio już były członek Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Krzysztof Jurgiel.
To na Podlasiu. U nas zdecydowanie standardów na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie nie brakuje.
W czym zatem Kamil Bortniczuk jest lepszy od takich kandydatów jak europosłanka Anna Zalewska czy Beata Kempa?
Nie chciałbym mówić o tym, czym jestem lepszy, bardziej chciałbym powiedzieć, czym jestem inny, bo każdy z nas ma swoją wrażliwość, każdy z nas ma swoje doświadczenie zawodowe,
bardziej sportowy.
Każdy z nas ma swoje doświadczenie również polityczne. No ja jestem jednym z najmłodszych kandydatów na tej liście, być może dla niektórych ma to znaczenie, być może to się przełoży rzeczywiście na energię, którą będę w stanie włożyć w to, żeby zabiegać o nie tylko lokalne, ale przede wszystkim polskie sprawy, bo Unia Europejska to jest taki już poziom decyzji politycznych, że mówimy o decyzjach całej wspólnoty, które przekłada dają się na sprawy ważne dla niemalże wszystkich polskich obywateli, czy nie dla niemalże, dla wszystkich polskich obywateli, a z perspektywy bardziej regionalnej, to przekładają się chociażby na finansowanie zadań, chociażby z regionalnego programu operacyjnego, który jest do dyspozycji odpowiednich marszałków, odpowiednich województw.
Środki, które niestety wy nie wywalczyliście.
To pani mówi o KPO, to tak. Już rzeczywiście trochę inna bajka. Tutaj Komisja Europejska stosowała szantaż polityczny, bo naprawdę poza wszelkimi procedurami, poza wszelkimi formalnościami, poza prawem tak naprawdę europejskim, to KPO było blokowane. Proszę zauważyć, że nic się nie zmieniło od wyborów 15 października, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. Żadna ustawa, która by w jakikolwiek sposób znaczący zmieniała organizację polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie została skutecznie przez polski parlament przyjęta, a później podpisana przez prezydenta, a jednakże środki dały się odblokować. To jest najlepszym dowodem na
i
to.
I komisja zakończyła prowadzoną wobec Polski od 2017 roku procedury z artykułu 7.
Kolejny argument za tym, że chodziło tylko i wyłącznie o szantaż polityczny, tylko o to, żeby w sposób niedemokratyczny i nieuprawniony wpłynąć na wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce, co się niestety Komisji Europejskiej udało, ale my nie składamy broni. Będziemy walczyć, a w Parlamencie Europejskim będziemy walczyć przede wszystkim o to, żeby Unia Europejska wróciła do korzeni, żeby była taką organizacją, o jakiej marzyliśmy kiedyś, kilkadziesiąt lat temu.
Ojców założycieli chrześcijańskiej?
Do jakiej, no, Europy? To daj Panie Boże, bo jesteśmy od tego już naprawdę bardzo daleko, no ale chociażby, żeby udało się przywrócić ją do roli dobrze funkcjonującej, sprawnej organizacji, która ma służyć rozwojowi Europy, rozwojowi europejskiego przemysłu.
A teraz tak nie jest w ogóle?
Uważam, że absolutnie tak nie jest. Znaczy, że przez różnego rodzaju ideologiczne szaleństwa, które...
Właśnie w czym to się przejawia, zdaniem pana ministra?
No chociażby w szaleńczej polityce klimatycznej, która nakłada tak wielkie ograniczenia na europejski przemysł, że produkcja w Europie staje się najzwyczajniej w świecie nieopłacalna. Robi się to wszystko pod pozorem jakiegoś ideologicznego szaleństwa nazywanego walką o klimat. A proszę zwrócić uwagę, że jest zupełnie odwrotnie. Europa ma najwyższe standardy, jeżeli chodzi o cały świat, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową w kontekście ochrony środowiska. W związku z czym zakładając, że popyt na te dobra jest niezmienny, jest stały, to przeniesienie produkcji danego dobra z Europy w jakikolwiek inny zakątek świata, to się często dzieje do Chin, do Indii, do Brazylii, a powoduje, że jest to z większym kosztem dla środowiska, bo w Europie produkuje się najzwyczajniej w świecie najczyściej.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią jednym głosem. Chcą zatrzymać Zielony Ład, wycofać się z paktu migracyjnego, są przeciwni zmianom w traktatach. A co dla wyborców ma poseł Kamil Bortniczuk?
No, ja mam przede wszystkim swoją
energię. Dla Dolnoślązaków przede wszystkim. Już nie pytam o swoją, mieszkańców Opolszczyzny.
Wielką energię, którą chciałbym spożytkować właśnie na walkę o te ważne kwestie, bo ja nie chcę państwa oszukiwać, że w Parlamencie Europejskim można podejmować...
konkret dla nas.
To wszystko, co pani wymieniła, jest bardzo ważne. To wszystko, co pani wymieniła, jest bardzo ważne. Ja bym do tego dodał, czyli do paktu migracyjnego, do zablokowania zmian w traktatach, które spowodują, że utracimy de facto suwerenność jako Polska, powstanie superpaństwo europejskie z decydującą siłą sprawczą Niemiec i Francji. Do zatrzymania tej szaleńczej polityki klimatycznej, która powoduje, że dusimy europejską gospodarkę i europejski przemysł. Ja bym dodał jeszcze kwestie wolności słowa, które są dla mnie osobiście bardzo ważne i myślę, że właśnie w katolickim radiu warto, żeby to wybrzmiało. Z perspektywy Unii Europejskiej próbuje nam się narzucić takie prawodawstwo i tutaj możecie państwo liczyć na moją najdalej idącą determinację, abyśmy nie mogli mówić wprost o tym, w co wierzymy, co uznajemy za normalne, akceptowalne społecznie, a co nie. Mówię tutaj chociażby o całej tej polityce gender, o tym, że mamy tam, nie wiem, sto kilkadziesiąt już chyba płci, zdaniem niektórych urzędników europejskich, i podważanie tego w instytucjach publicznych, w szkołach ma być karane jako mowa nienawiści. Naprawdę musimy się temu sprzeciwiać, bo obudzimy się w świecie, w którym nie chcielibyśmy żyć, no my na pewno, ale nie chcielibyśmy takiego świata dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
W świecie bez krzyży? instytucjach
publicznych? No niestety też w tym kierunku zmierza polityka Platformy Obywatelskiej, stąd bardzo ważna mobilizacja ludzi prawicy, ludzi wierzących, żeby do tych wyborów pójść, żeby w nich uczestniczyć. Widzimy, co robi Trzaskowski w Warszawie, już stara się rzeczywiście krzyże z polskich instytucji rugować, a kto zna polską historię, ten doskonale wie, że krzyż jest nieodłącznie złączony z naszą państwowością, z naszą suwerennością, z naszą niepodległością, z naszą walką o wolność.
Czy potrzebny jest nam Narodowy Plan Obrony, który premier Donald Tusk nazwał tarczą wschód?
Panie rektorze, w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, ja naprawdę myślę, że kwestie obrony powinny zostać wyłączone spoza takiego bieżącego sporu politycznego i każda aktywność w tym zakresie powinna być traktowana jako wartościowa, że premier powinien być otwarty na współpracę z opozycją. Ja nie chciałbym, żebyśmy byli taką opozycją, jaką był premier Donald Tusk, który się pojawiał na wschodniej granicy i podważał naszą politykę w tym zakresie. Na szczęście dojrzał, zmądrzał, bo pewnie zapoznał się zarówno ze stanowiskiem naszych sojuszników, jak i z materiałami o klauzuli odpowiedniej tajności. I już retorykę zmienił. Już nie mówi o tym, że ta zapora na granicy wschodniej z Białorusią nie jest potrzebna, że do sprzętowienie czy odbudowa oddziałów Wojska Polskiego we wschodzie Polski jest potrzebna, a jego posłowie, jak rozumiem, nie dostają już pozwolenia na to, żeby biegać z reklamówkami po granicy i podważać chociażby bohaterstwo, czy patriotyzm, czy działanie zgodne z prawem naszych służb. Proszę pamiętać, że ci ludzie byli na tym filmie Zielona Granica jeszcze niedawno go chwalili. No dzisiaj twierdzą, że brawa nie bili. No, oby więcej tego typu odpowiednich przemian. Ja jestem przekonany, że jest to też efekt nacisków i informacji przekazywanych przez naszych sojuszników premierowi Tuskowi, że niestety, że najzwyczajniej w świecie niektórych kwestii nie wolno zaniedbać. A jeszcze raz powtórzę, nie chciałbym i widzę, że nie jestem ani ja, ani żaden z moich kolegów taką opozycją, jaką była Platforma Obywatelska.
Czyli będziecie, rozumiem, wspierać zamiary premiera?
Wszystko to, co dobre, będziemy popierać, a kwestia bezpieczeństwa naprawdę nie powinna być elementem bieżącego sporu, bo to decyduje o przyszłości każdego z nas, każdej polskiej rodziny.
Codziennie odkrywane są kolejne taśmy Tomasza Mraza. Czy będą one dla was tykającą bombą jeszcze na końcówce tej kampanii?
Ja tego nie wiem. Tam jest pewnie wiele godzin. Myślę, że jest to jakaś taka taktyka napisana znacznie wcześniej przez jakieś środowisko związane do niedawna z polską opozycją, teraz z rządami. Najzwyczajniej w świecie był to człowiek, który pod pozorem budowania przyjaźni i pracy dla Ministerstwa Sprawiedliwości tak naprawdę miał tylko jedno zadanie. Nagrywanie, podpuszczanie swoich rozmówców po to, żeby te nagrania były jak najmocniejsze, a dzisiaj w kampanii wyborczej nasi oponenci starają się robić z tego użytek. Natomiast powiem tak, jeżeli była jakiekolwiek nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych, to należy je rozliczyć zgodnie z panującymi procedurami. Natomiast na dzisiaj, jak słucham tych nagrań, to widzę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby tylko wywołać w widzach, w słuchaczach takie wrażenie, że to była jedna wielka patologia, a to jest absolutnie wrażenie nieprawdziwe. Większość tych środków trafiały na realizację prawdziwych zadań, które zmierzały do poprawy bezpieczeństwa, do prewencji, jeżeli chodzi o przestępstwa, do pomagania ofiarom przestępstw. I sprowadzanie dzisiaj tego do jakichś tam nagrań, czy do, nawet jeżeli w jakimś procencie były to działania niezgodne z prawem całości tego Funduszu Sprawiedliwości, jest błędne, jest nieuprawnione, jest przede wszystkim nieprawdziwe.
To jakie emocje w wyborach do Parlamentu Europejskiego chce wywołać na koniec Kamil Bortniczuk?
Ja chcę wywołać emocje, które spowodują, że nasi słuchacze po pierwsze sami pójdą 9 czerwca do lokali wyborczych, po drugie zachęcą swoje rodziny, swoich znajomych, swoich sąsiadów. Szanowni Państwo, są naprawdę bardzo ważne wybory. Wybory, które zdecydują o przyszłości całej Europy, całej Unii Europejskiej, o naszym bezpieczeństwie, o tym, czy będziemy zakładnikami różnego rodzaju ideologicznych szaleństw w bardzo wielu wymiarach, w bardzo wielu warstwach. Bo to nie tylko kwestia wolności słowa, ale też właśnie kwestia chociażby migracji czy energetyki. Że to są wybory o tym, czy będziecie Państwo docelowo bardzo długo płacić i będziecie biednieć z roku na rok poprzez to, że koszty energii elektrycznej, prądów, czy
niech
funkcjonowania...
Niech Pan nie straszy, Panie Ministrze.
A to jest niestety prawda.
Patrzymy już na rachunki.
Wszyscy Państwo pewnie
otrzymali. Coś dobrego myślałam, że tutaj będzie na koniec.
Jakieś prognozy, jeżeli chodzi o ceny już od lipca tego roku, a to jest naprawdę w dużej mierze pokłosie błędnych decyzji Unii Europejskiej.
Poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, były minister sportu i turystyki, kandydat do Parlamentu Europejskiego, miejsce numer 4, 4
bardzo
na liście Dolnośląskiej Opolski Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, życzę Państwu miłego dnia.
Dobrego dnia życzymy.
Poranny gość Radia Rodzina.